Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk.
Trzymaj swój rejs na chwilę i zabierz ze sobą i mnie. Pożegnam moją rodzinę, rodzina pożegna mnie. Pożegnam moją rodzinę, rodzina pożegna mnie.
Witam Państwa serdecznie. Państwo już się domyślacie, jaki będzie temat dzisiejszego programu, ale ja nie mogę sobie odmówić opowieści, krótkiej opowieści o tym, jak doszło do tego, że dziś będziemy rozmawiać o Batorym i Stefanie Batorym. Otóż kilka dni temu spotkałam człowieka, który z dumą wyciągnął z portfela małe czarno-białe zdjęcie i zapytał, czy pani to poznaje. Trudno było nie poznać, bo było charakterystyczne ogromne koło ratunkowe, na którym był napis Batory, a mój rozmówca w środku tego koła, obok rodzice, to był rok 63, marzec i pan Włodzimierz właśnie wtedy przypłynął Batorym do Ameryki, a właściwie ściśle mówiąc nie do Ameryki, tylko do Quebecu, do Kanady. Proszę Państwa, ten temat wpadł mi w ręce. Zastanawiałam się, jak powinniśmy zaakcentować nadchodzące święto Memorial Day, jak powinniśmy porozmawiać o Ameryce, w jakim kontekście, i ten kontekst tych przypłynięć, tych przybyć w latach 60., 50., a także 70., dokąd w 72 roku nie odpaliły swoich silników odrzutowych samoloty transatlantyckie, to jest właśnie ten temat. Opowieść o Ameryce, która zmieniała się na oczach tych ludzi, którzy właśnie Batorym i Stefanem Batorym przemierzyli Atlantyk, doznając luksusu, jakiego nie znali z komunistycznej Polski, przypłynęli do lepszego świata, po lepsze życie, do tego Eldorado. I zaraz później zostali jak gdyby zweryfikowani, postawieni na baczność z wielką historią, która się działa w Ameryce, no bo przecież był zamach na prezydenta Kennedy'ego i wielu z nich zastanawiało się, gdzie myśmy przylecieli, przypłynęli, co się stało, gdzie ten kraj, który miał być tym wymarzonym celem. Ale myśląc o tym i widząc to czarno-białe zdjęcie trzymane w portfelu, nieco wytarte, uświadomiłam sobie, że to jest legenda, to jest mit, to jest wspomnienie, które w wielu nas, mam nadzieję, że także w wielu naszych słuchaczach ciągle żyje. Mam nadzieję, że wśród Państwa są także ci, którzy właśnie przypłynęli do Ameryki pośrednio przez Kanadę, zaraz będziemy tłumaczyć dlaczego, właśnie Batorym albo Stefanem Batorym. Jeśli tak jest, to namawiam, zadzwońcie Państwo do nas, do naszego studia, numer telefonu 773-588-6300 i zostawcie swój numer telefonu, swoje nazwisko, bo być może z tych Państwa relacji zrodzi się książka, którą razem z radiem wyda wydawnictwo Evergreen, bo to kawałek naszej emigracyjnej historii. No i teraz myśląc o Batorym i Stefanie Batorym, pomyślałam, trzeba mi eksperta, a nie ma w Chicago lepszego i większego eksperta niż Jan Loryś, historyk z Muzeum Polskiego w Ameryce, którego zaprosiłam dzisiaj do programu, byśmy mogli trochę porozmawiać, trochę przypomnieć, trochę opowiedzieć, trochę uzupełnić wiedzę, a trochę zaskoczyć Państwa wiadomościami o Batorym i Stefanie Batorym. Panie Janie, witam serdecznie w naszym studiu.
Dzień dobry, proszę Pani, dzień dobry, radio słuchacze.
No i teraz tak, od czego tu zacząć tę opowieść o zapachach pomarańczy? Zaraz, ja wiem, że jak pana dopuszczę do głosu, to później już pan mnie nie dopuści, więc muszę szybko powiedzieć, co mam powiedzieć. Ale właśnie od czego zacząć te opowieści o tym luksusie, o tym powiewie dobrej wody do golenia, zapachu papierosów amerykańskich i pomarańczy. Gdzie jest ten początek? Na początek sięga przecież przedwojennej Polski. Dlaczego władze polskie zdecydowały się na kupienie takiego statku, który by mógł pokonać dystans transatlantycki?
No tak, musimy wrócić do okresu zaraz po odzyskaniu niepodległości. W Nowym Jorku została stworzona firma, która kupiła z pierwszej wojny światowej statki, które były po prostu z demobilu i próbowali zacząć transport między Polską i to trzeba pamiętać, z Gdańska, Gdynia jeszcze nie istniała, do Nowego Jorku. Niestety to im się nie udało. Później zdecydowano stworzyć firmę, która by emigrantami się zajmowała, ci, którzy wyjeżdżali z Polski do Stanów Zjednoczonych. Raczej za dużo turystyki w drugą stronę nie było. Ale później się zaczęło i wtedy w latach, w 1934 roku już powstała Gdynia America Line, GAL słynne. I w 1929 roku, żeby jeszcze dotyczyć do historii, była wielka wystawa w Poznaniu z okazji dziesięciolecia państwa polskiego. I trzeba tu notować, i to by też było warto zbadać, ile firm polonijnych pokazywało się czy
na targach poznańskich wtedy, w 1929 roku.
Tego. I co było, co było śmieszne, że mało ludzi przypłynęło z Ameryki, przypłynęło polskimi statkami, które były stare, kupione, zbudowane przed pierwszą wojną światową, ale raczej przypłynęli szwedzkimi, niemieckimi, francuskimi, angielskimi liniami, bo te miały najnowsze i najlepsze statki.
I myśli pan, że to dało do myślenia rządowi polskiemu, że jest pora na to, żeby kupić transatlantyk?
Transatlantyk, bo były trzy statki, które zostały kupione od Duńczyków. I to się Pułaski, Kościuszko i Polonia. Jak mówię, stare statki już tego, komfort
był. A Batory był kupiony?
Batory był zbudowany, najpierw był Piłsudski, a później Batory. I zbudowane we Włoszech z dwóch powodów. Numer jeden, wątpię, że Anglicy, Francuzi albo Niemcy by się zgodzili na to, żeby budować konkurencyjne statki i po prostu.
Czyli to był statek specjalnie budowany na zamówienie rządu polskiego. Tak. Ja państwu tylko powiem parę rzeczy takich dotyczących specyfikacji. Miał 160 metrów długości, zabierał na pokład 760 pasażerów oraz ponad 300 członków załogi. Miał oczywiście bardzo eleganckie kajuty, salony, kaplice, palarnie. To wszystko, co powinno być na także wycieczkowym statku. A polscy plastycy zaprojektowali takie szczegóły wyposażenia, jak zastawy stołowe czy karty dań.
Tak. I trochę w muzeum, w archiwum mamy trochę tych kart. Dobrze, że mieliśmy, bo wszystkie fotografie są czarno-białe z okresu międzywojennego, a karty dań były ilustrowane i w tych kolorach, które były na ścianach i przy serwisie czy obrus tego. I dlaczego z Włochami? Numer jeden, Włochy i Polska nie konkurowały między sobą na tej samej trasie, bo Polacy by wypłynęli z Bałtyku na Atlantyk, a Włosi z Morza Śródziemnego. Druga rzecz była, że Włosi się zgodzili na to, żeby Polska mogła zapłacić za budowę statków węglem, który był potrzebny dla koleje państwowe włoskie. No i z tego powodu to nie było konkurencji. Wątpię, że Niemcy albo Anglicy czy Francuzi by się zgodzili na to, żeby budować statki konkurencyjne. A dzięki temu, żeby zostały zbudowane we Włoszech, to miały jakbyś wstępną wersję ochłodzenia, air conditioning. Aha. I dzięki temu to ani Piłsudski, ani Batory nie wracały do Polski na okres zimowy, tylko byli lokowani blisko Nowego Jorku, w Hoboken, New Jersey, naprzeciwko.
Ale my ciągle mówimy o czasach przedwojennych jeszcze, tak. No właśnie.
I płynęły na Morze Karaibskie, mm-hmm, do południowej Ameryki, ale to jakby i też jak pływali z powrotem już w lecie, to też jest trochę ciekawych rzeczy. Mamy program, gdzie grupy żydowskie płynęły do Polski, żeby do Izraela, do Palestyny, w to obecnie, mm-hmm, do Palestyny. Dlaczego? Bo Polacy się zajmowali całą drogą przez Atlantyk do Gdyni, pociągiem do Rumunii i tam statki, te poprzednie statki, pierwsze, ta Polonia, Kościuszko i Pułaski, rotacyjnie wypływały z portu Konstancji do Grecji, Turcji i Palestyny. Mm-hmm. I z tego, co czytałem w pewnych historiach, to polskie statki miały najlepszą kuchnię koszerną na Atlantyku.
Proszę bardzo. Ale pan mi powiedział, zanim weszliśmy na antenę, że Batorym płynął dwukrotnie Hemingway.
Tak, na Kubę, bo on tam się...
No tak.
Tak, do tego to... Bo odkryłem, że kontakt z Hemingway miał z Polską w czasie I wojny światowej. On się zapisał, chciał się zapisać do armii amerykańskiej, to mu się nie udało. Zapisał się do Czerwonego Krzyża jako kierowca ambulansa, mm-hmm, we Włoszech, ale musiał się do
jakoś
Europy
dostać. Tak.
Tak, no to przepłynął statkiem francuskim, który się nazywał SS Chicago. I na tym statku były inni kierowcy i obsługa Czerwonego Amerykańskiego Krzyża, rycerze Kolumby, pracownicy IMKI i batalion polskich żołnierzy.
I Hemingway.
I później on do swoich rodziców napisał, że on się koleguje z dwoma hrabiami, bo oni się przedstawili jako count. Mm-hmm. I to był count Galiński i count Chodakiewicz. Ja sprawdziłem w naszych zbiorach i mamy ich zapisanie. To znaczy były osoby, które... To nie, że on wymyślił tych charakterów, tylko po prostu oni istniali i mieli własne życie.
Autentyczne osoby. Tak. Ale jak państwo widzicie, Batory otwiera kolejne szuflady opowieści. My mówimy cały czas o tych przedwojennych czasach, kiedy Batory przemierzał Atlantyk. Warto tutaj powiedzieć o sierpniu 1939 roku, czyli tuż przed wybuchem wojny, kiedy właśnie do Ameryki Południowej wypłynął Gombrowicz i w tej Argentynie przez wiele, wiele lat mieszkał.
Tylko on chyba chrobrym...
Nie, Batorym. Batorym, okay, absolutnie dobrze, Batorym. Natomiast to, o czym warto powiedzieć, to te lata wojenne, dlatego że Batory miał taki przydomek Szczęśliwy Statek.
Tak.
Dlaczego, panie Janie?
No, bo były tak zwane bałtyckie bliźniaki, Piłsudski i Batory. Piłsudski był zbudowany najpierw, Batory miał pewne ulepszenia, które się poznali na Piłsudskim. I tak jak pani mówiła, że na szczęście ani jeden, ani drugi statek nie był w porcie w Gdyni, tylko Batory dopłynął do Nowego Jorku, wojna wybuchła, no i wtedy miał wypłynąć do Kanady, do Halifaxu, a Piłsudski dopłynął do Anglii i tam wszystkich pasażerów wysadził i Amerykanie wrócili do Stanów Zjednoczonych, bo kraj był neutralny, a Polacy i inni zostali w Anglii.
Ja tylko powiem o tym, że Batory zasłynął także po tym, jak w lipcu 1940 roku przewiózł z Wielkiej Brytanii właśnie do Halifaxu nie tylko angielskie złoto i papiery wartościowe, ale również 36 skrzyń z wawelskimi arrasami, tak. Prawda? Także tak. To jest taka historia, która temu statkowi towarzyszyła. Panie Janie, no i po wojnie on wrócił do regularnych rejsów.
No, po pewnym czasie, tak.
47 rok, 5?
Tak, no to, ale wojna się skończyła tak. W 45. No jeszcze było używane, żeby transportować żołnierzy z Demibyl, z tych sił alianckich. A przez krótki okres transportował, był w Indiach i tam transportował. Też trzeba pamiętać, w tym czasie to już jest... Indie są podzielone na Pakistan i na Indie, no to też woził z jednej strony na drugą, ale też zaczął rejsy, jak wrócił, zaczął rejsy do Stanów Zjednoczonych i z początku do Nowego Jorku.
No właśnie, tu jest historia, której zakładam się, że wielu z naszych słuchaczy nie zna.
Tego, jeśli o tym samym incydencie mówisz, że po prostu był jakiś szpieg, który został aresztowany przez sowieckich, wydostał się i znalazł się na pokładzie Batorego i wtedy Amerykanie no, próbowali się dostać na ten statek. Statek wypłynął i wtedy zabroniono, żeby Batory wracał do Stanów Zjednoczonych.
Tak.
Z tego powodu...
To był 51 rok.
Tego. I od tego czasu ludzie do Kanady przyjeżdżali.
Do Quebecu, do Montrealu.
No, tak.
Tak, no właściwie chyba dokładnie do Quebecu i stamtąd pociągiem do Montrealu, z Montrealu dopiero do Chicago albo do Nowego Jorku.
Ale w okresie międzywojennym to płynął do Halifaxu i wtedy do Nowego Jorku.
Ja chcę Państwu powiedzieć, bo rzeczywiście troszeczkę poszukałam w necie tej historii o zakazie ze strony amerykańskiej przyjmowania Batorego w Nowym Jorku, bo wydawało się to, że oczywiście Polonia amerykańska, jak myślimy Batory, to że przypływała do Nowego Jorku. Nic bardziej mylnego. I ta historia, którą Państwu na początku opowiedziałam, mojego rozmówcy, który przypłynął właśnie w 63 roku, to historia o tym, że właśnie przypłynął do Quebecu Batorem, później pociągiem, długa podróż i tak dalej. Gazety amerykańskie, pisząc o tym incydencie z 51 roku, piszą o tym, że za bojkotem przyjęcia Batorego ponownie w porcie w Nowym Jorku stały amerykańskie związki zawodowe, które powiedziały, nie chcemy komunistycznego statku w naszym doku. 20 lat później, czyli w 71 roku, przypłynął do Nowego Jorku Stefan Batory. I co się, proszę Państwa, stało? Te same związki zawodowe, tyle że 20 lat później, powiedziały dokładnie to samo. Nie będziemy rozładowywać komunistycznego statku. Pasażerowie wtedy musieli sami wziąć walizki i wymaszerować ze statku i te rejsy na długi czas znowu zawieszono. Więc ta historia jest też związana też jakby z tą geopolityką i polityką. Natomiast jak widzimy też jest to historia o sile związków zawodowych w Stanach Zjednoczonych. Ale wracając do Batorego, czy są jakieś szczególne historie, na przykład ta związana z setnym rejsem?
To nie znam, ale jak mówimy o, no to też chcę tego, jak mówimy o tej przynajmniej Lucky Ship, to też był nazwany Singing Ship. Jak już przypłynął do Anglii i po prostu Anglicy się bali, że będzie inwazja Niemców, jak już Niemcy pokonali Francję, to wypłynął Batory wodząc 400 dzieci i batalion żołnierzy chyba szkockich, jakiegoś szkockiego pułku do Singapuru. I tamten batalion został tam. Niestety później Japończycy zdobyli Singapur, to im się wojna kiepsko skończyła. Ale dzieci zostały przywiezione do Australii. Tam przesiedli wojnę. I w 71 roku, jak już Batory miał swój ostatni rejs, to po prostu zatrzymał się w Londynie czy w Anglii. I był zjazd tych wszystkich dzieci.
Coś podobnego.
Które brały, które zostały 30 lat przedtem przewiezione do Australii i spotkanie. Nawet znaleźli paru tych
Członków załogi.
I ich też zaprosili na to.
To ja się wymienię z panem inną historią. Otóż około 3 listopada 1954 roku koło Krety w czasie setnego rejsu ogromna fala śmiertelnie poraniła jednego z marynarzy pracujących na pokładzie dziobowym. Trzech dalszych zmyła po prostu za burtem. Lżejszych obrażeń doznali też bosman oraz inni marynarze. 7 godzin szukano tych zmytych do morza marynarzy. W końcu uznano ich za zaginionych. Był proces. No, stracił posadę kapitan, też pierwszy oficer. No, ale to się zdarza, prawda? No to... Tak. Proszę bardzo, pana kolej.
No i, tego. No i jeszcze wracając do tej podróży, była napisana książka The Sinking Ship. Po co się stało? No, żeby tych dzieci zabawić w czasie podróży, to marynarze nauczyli ich różnych polskich piosenek. No i dzieci stworzyli chór i jak się zatrzymywali w różnych portach angielskich, po prostu był koncert. I w 1942 roku kobieta Roald Dahl napisała książkę i można to, no trzeba może szukać na w tym eBay, ale można tą książkę kupić. Tak, znaleźć i tego.
Ale wie pan, to jest bardzo ciekawa historia, bo w kontekście statku słowo singing inaczej troszeczkę wymówione może mieć zupełnie inne znaczenie.
K zamiast G, tak?
Tak.
Sinking ship, tak. Ale też trzeba pamiętać, że to mówimy o bardzo poważnym czasie, to znaczy tego. I Batory brał udział w inwazjach sił aliańskich w Algierii w 1942 roku. Znów jednostek do Indii brała udział w okupacji Sycylii i południowej Francji i tam dowódca wojsk francuskich był generał Jean-Latre de Dasingi, który później pojechał i walczył w Indochinach. I tego to jakby nim Ameryka doszła do Wietnamu, to trzeba pamiętać, że Francuzi też mieli swoją wojnę w Indochinach i tam oni przegrali. Ale później, jak mówimy, wróciła do spokojniejszych czasów, jak wojna się skończyła i mamy te wszystkie przyjemniejsze opowieści.
Bo już takie bardziej wycieczkowe, a także te związane z emigracją przecież, prawda?
No tak.
Ja proponuję, żebyśmy zrobili krótką przerwę na reklamy, ale ciągle pozostajemy w tej magicznej atmosferze lat 50., 60. i wczesnych 70. Także zostańcie państwo z nami. Ja przypomnę, że gościem naszego programu jest dzisiaj pan Jan Loryś.
W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie, istny cud. Płynący w falach wśród mewek statka, statek na parę sprzed lat stóp. U marynarzy pokład zdobi, słońce na górze pięknie lśni. Dobry fotograf to zdjęcie robił, wszystko jak żywe, aż się tni. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę, piękny rejs. Przy wtórze klon bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza łka. Bo tu głosem dziewczyny tak cudnie śluba gra. Dziad dziadek bosmanem był na tym statku. Wśród majtków wzbudzał wiecznie strach. Krzyczał, aż drżały na brzegach kwiatki. Cała załoga stała w łzach. Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił, tytoń mu zaczął płuca grzać. Dziadek coś nucił, tytoń się palił. Marzył, by wieki mógł mu trwać. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę piękny rejs. Przy wtórze kląt bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza łka. Kąpielowy kostium mórz i na pokładzie ciało złóż. Bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny tak cudnie śruba gra.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczyk. Krzysztof Krawczyk nam tu wyśpiewał o parostatku, no ale powiedzmy sobie uczciwie, ten parostatek z piosenki Krawczyka, ale ten także parostatek, który może nie jeden z nas pamięta z różnych rejsów śródlądowych, to tak się ma do Batorego, jak mniej więcej furmanka do Bentleya. Przypomnę, gościem rozmów nie tylko politycznych jest pan Jan Loryś, historyk z Muzeum Polskiego w Ameryce. Rozmawiamy dziś, proszę państwa, o Batorym i Stefanie Batorym. Wiele osób często robi taki skrót, że Batory to jeden statek. Nie, proszę państwa, to były dwa statki. MS Batory pływał do 69 roku. Następnie zaczął pełnić funkcję hulku hotelowego na nadbrzeżu w Gdyni. No a w dwa lata po zezłomowaniu Batorego w 1971 roku na światło dzienne wypłynął jego równie elegancki, na tamte czasy najnowocześniejszy następca TSS Stefan Batory, który do dziś pozostaje największym transatlantykiem, na jakim kiedykolwiek podniesiono polską banderę. On został zakupiony w 1968 roku w Holandii przez polskie linie oceaniczne za, uwaga, 3 miliony dolarów. A zresztą co ja tu będę panu Janowi odbierać chleb? Jola, która jest z nami, Jola
Sartowska.
Ja
tylko sobie pomyślałam, czyli ten statek, który wszyscy znają z filmu Sylwestra Chęcińskiego, Kochaj albo rzuć, to już jest Stefan Batory.
Tak, to już jest, czyli Pawlak przypłynął na Stefanie Batorym. Panie Janie.
Ale jak mowa o filmie, to trzeba przypomnieć, że pasażerka została nakręcona na Batorym. Tego, tylko on miał być statkiem transatlantyckim, ale nie Batory, tylko po prostu tego, bo część akcji się dzieje na statku. No, ale w Polsce był tylko jeden statek.
Jeden statek. Mówiąc o Batorym, no trzeba powiedzieć, że i na Batorym, i na Stefanie Batorym pływali po pierwsze dygnitarze polityczni. No bo wiadomo, że tam Kowalski nie wszedł.
Poza tym lot dopiero zaczął latać, zdaje się, w 72
roku. W drugim roku, no więc właśnie. Kto jeszcze pływał? Pływali oczywiście ludzie mediów, czyli aktorzy, czyli muzycy, czyli prominenci, mówiąc najprościej. Na Stefanie Batorym natomiast już załapywali się ci, którzy byli przodownikami pracy w nagrodę na wycieczkę na Stefana Batorego.
A ja jeszcze myślę o tym, jak mówili, pan Jan mówił o tym, że przynajmniej na początku w drugą stronę tego ruchu specjalnie nie było. Natomiast ja pamiętam taką historię Jurka Świderskiego, który w 60. którymś roku?
Ja myślę, że 9., 6. albo, nie, 68. albo 9.
Razem ze swoim Mustangiem przyjechał na wakacje do Polski Batory.
Tak.
No, tego tak.
To są historie niewiarygodne i proszę państwa, ci pasażerowie Batorego, tak jak państwu powiedziałam na początku, naprawdę to jest ta część życia, która podświetla się takim neonem w ich biografii, bo to jest ten początek Ameryki, często brawurowy, tak jak w przypadku właśnie pana Świderskiego.
To akurat było jak gdyby z drugą stronę, ale wiesz, o czym ja myślę? Ciekawe, czy oni, po pierwsze, że tak, pływało, to płynęło na pewno dużo wolniej niż teraz QE2 czy coś tam, tak? To czy chciałaś, czy nie chciałaś, to z tymi ludźmi jakoś się zawiązywała jakaś znajomość. Czy oni mają jakiś klub, że się
nie
spotykają?
Nie mają, właśnie o to chodzi, że nie mają i musimy natychmiast ten klub powołać do życia. No to był 10-dniowy rejs, prawda, panie Janie?
Tak.
Chociaż Batorem miał oczywiście takie 60-parodniowe rejsy, tylko że nie do Ameryki, na szczęście, ale no 10 dni razem, to już można rzeczywiście zadzierzgnąć znajomość. Ja wiem, że tam łupiono w karty, pito wódkę i różne inne rzeczy robiono, także różne ekscesy się odbywały na Batorym, ale niewiele osób chce o tym opowiadać.
Ale, no nie, ale jak mówiliśmy o filmie, no to chyba pamiętam, był film kręcony Żona dla Australijczyka, gdzie był
Żona dla Australijczyka, tak.
I całe Mazowsze było
na Batorym.
Tak. Panie Janie, ale ze Stefanem Batorym też jest parę fajnych opowieści, chociaż to już troszeczkę więcej wiemy z tego, co działo się na Stefanie Batorym, bo szczególnie już za czasów Gierka, to tak ta, nie chcę tego nazywać odwilżą, ale troszkę większy był ten przepływ informacji, bo na Batorym to wszystko było owiane taką wielką tajemnicą, taką mgłą niewiedzy i prawie braku dostępu do tego luksusowego świata, którym był otoczony ten nimb całej historii pod tytułem Batory. Więc wiadomo już z tych czasów takich gierkowskich, co tam się działo. No znam przynajmniej dwóch muzyków, którzy grali na Batorym, więc też na Stefanie Batorym, więc też opowiadają różne ciekawe historie. Natomiast sam statek został nam sprzedany przez tym razem Holendrów, prawda? I on był troszkę taki już z drugiej ręki.
I nawet można było powiedzieć z trzeciej, bo z tego, co ja też robiłem badania, więcej jest, ja mówię, informacji o Batorym niż o Stefanie Batorym, bo to popularniejsze tego, to po prostu najpierw miał być planowany jako statek frachtowy, a nie, ale w czasie budowy to po prostu zdecydowano, że zmienić na pasażerski.
Mm-hmm.
I zaczął płynąć między NRF-em, Niemiecką Republiką Federalną, i Nowym Jorkiem. Ciekawostka tutaj, 15 lutego 1963 roku, a wtedy ja miałem 14 lat w tym dniu, wypłynając z Niemiec, uderzył wrak statku angielskiego Harborough, który utonął w 1959 roku, kiedy on uderzył sowiecki wrak, który wcześniej przypłynął. To na szczęście nikt nie zginął i został statek wrócony do Bremerhaven, żeby go
odremontować. Musimy powiedzieć, że wystrój statku robił ogromne wrażenie na podróżnych. Już Batory był bardzo elegancki, ale Stefan Batory to już w ogóle było coś prawie niewyobrażalnego. W luksusach, do tych luksusów można było zaliczyć sale restauracyjne, takie jak Polski Zajazd czy Góralska Chata, które oczywiście nawiązywały włącznie z wyposażeniem do stylu Zakopiańskiego. Była porcelanowa zastawa stołowa, która no może nie rzucała na kolana zachodnich krezusów, ale naszym polskim turystom, na naszych polskich turystach robiła na pewno wrażenie. Sala widowiskowa mogła pomieścić 280 osób, biblioteka czarowała bursztynowym oświetleniem i tak dalej. Była sala gimnastyczna, były baseny, czyli właściwie to, co państwo pewnie dzisiaj znacie z tych ogromnych wycieczkowych statków, na które się w tak zwane kruzy udajecie, no to na tamte czasy dla Polaków to było rzeczywiście coś niezwykłego.
No, to mimo wszystkiego i jeden Batory, i Stefan Batory były wizytówki dla Polski.
Tak, to byli ambasadorowie, oczywiście tak. Polski. Ale pani Janie, tam jest taka historia, że właśnie po tym remoncie, który przeprowadzono na Stefanie Batorym, po, jak pan powiedział, chyba 16 latach eksploatacji, ten remont był tak brawurowo przeprowadzony, że Grecy chcieli kupić ten statek za cenę wyższą niż my kupiliśmy od Holendrów, tak?
No tak. Ale okazuje się, że nie Grecy, tylko Szwedzi.
O, Szwedzi, tak?
Nie wiadomo, Grecy też mogli, ale...
Ja mam taką informację, że tak, Grecy, ale tak. To nie ma znaczenia. Chciano od nas odkupić za dobre pieniądze.
I niestety, ale nie na dalsze cele, bo trzeba pamiętać, że już nie 9 dni, ale 9 godzin i można...
Było przelecieć,
przelecić.
Tak.
I z tego powodu to do lat, to 1988 Batory był jeden z niewielu jeszcze statków pasażerskich, który miał regularne wycieczki między Europą i Północną Ameryką. Ale został sprzedany z Szwedom. Miał nazwę Stefan. I po prostu tam Szwedzi używali go jako statek, żeby tych nielegalnych imigrantów, którzy się znaleźli w Szwecji, żeby mieli gdzieś miejsce, żeby się zatrzymać.
To czyli jako hotel po prostu.
No tak, hotel, ale dla tych emigrantów nielegalnych, bo to też trzeba pamiętać, to nie ostatnio, ale też z różnych powodów przyjeżdżali. I w końcu w 1992 roku został sprzedany na złom i w Turcji został
pocięty na tak zwane żyletki, prawda? Żyletki, pamiętacie tak. To państwo? Jola się śmieje, bo też pamięta. Gdzie jest Batory? No jak to? We wszystkich polskich domach. Wszyscy faceci się golą Batorym przecież w czasach, kiedy używano żyletek. Ale chcę państwu również powiedzieć, że to właśnie Stefan Batory chyba jeszcze intensywniej może być związany z historią Polonii niż sam Batory, chociaż tamtemu też nie można nic odebrać, bo to właśnie za czasów Stefana Batorego już zaczęto chętniej odwiedzać Polskę. Myślę tutaj o Polonusach, tak, którzy chcieli odwiedzić starą ojczyznę. I chcę państwu powiedzieć, że w pierwszym roku Stefan Batory odbył 9 rejsów przez Atlantyk przy niemal komplecie pasażerów. Sprzedano wówczas 92% miejsc. Hmm. To jest bardzo dobrze, bo zwykle to jest tak około połowy tych miejsc, które są dostępne na statku, tyle jest obłożenia pasażerskiego, no ale trzeba pamiętać, że oczywiście one także pełniły te statki rolę po prostu jako transportowe statki i stąd te pomarańcze, które przywoził nam Batory kiedyś, a później Stefan Batory i mieliśmy na święta po jednej pomarańczy i po jednym bananie i dostęp do luksusu. Panie Janie, pan miał szansę popłynąć Stefanem Batorym?
Niestety moje wojaże morskie to były pierwszą, to było w 1951 roku w styczniu, jak moja rodzina, to znaczy ojciec, matka i ja, przypłynęliśmy z Anglii, bo ja się urodziłem w Londynie, na mail steamer Britannic, czy Britannia, do Nowego Jorku, a później z żoną 10 lat temu popłynęliśmy statkiem z Vancouver do Alaski, tam wzdłuż Inside Passage. A niestety to było wszystko. Pierwszy raz, jak byłem w Polsce, jak miałem 11 lat, 1960 rok, bo gdyby rodzice czekali jeszcze jeden rok, to by musiał pełną taryfę, oni by musieli pełną taryfę zapłacić, a tu za 50% poleciałem do Polski. To było tak, z Chicago do Londynu, chyba było Pan Am, a później z Londynu do Warszawy British European Airways, które już zostało zlikwidowane.
To też piękna historia, nad tą się też trzeba kiedyś pochylić. Czy wokół Stefana Batorego i Batorego są jakieś opowieści o zderzeniach z innymi statkami albo jakichś niezwykłych próbach? Nic nie wiemy o tym. Wiem, że chyba z jakimś statkiem się Batory zderzył, ale nie groźnie.
I to chyba było w czasie II wojny światowej, co też jest różnica, bo tam statki jak płyną w tych większych zgromadzeń, to...
Nie, wie pan, co znalazłam. 17 kwietnia 1967 roku w rejonie Latarniowca w pobliżu Kopenhagi Batory zderzył się z fińskim statkiem Arcturus, nie odnosząc większych uszkodzeń. Okay. Więc to już wiemy. Mhm. Wiem też, że uratował, to w 60 roku, Batory uratował załogę kanadyjskiego drewnowca, więc ma swoją dobrą historię. Tak. Natomiast mamy, proszę państwa, materiał z Polskiego Radia. Jola mi tu podpowiada. Powiedz, Jola, co to za materiał?
Był kiedyś taki program w Polskim Radiu, który się nazywał Podwieczorek przy mikrofonie.
Tak, pamiętamy.
I oni właśnie zarejestrowali rozmowy z pierwszego rejsu Stefana Batorego
Nieprawdopodobne.
W czerwcu 69 roku, kiedy płynął już, jak płynęli w tamtą stronę, to nie wiem, co robili, bo w tamtą stronę nie ma materiału.
Ale jak wracali
z Montrealu do Polski, to zrobili właśnie...
Zdążymy wyemitować ten materiał.
Mamy 11 minut, może zdążymy.
Zdążymy. Proszę państwa, ja powiem tylko, że liznęliśmy tej historii, że otwieramy tą historię, może właśnie tę wielką historię, bo przecież te rejsy i Batorem, i Stefanem Batorem, to jest nasza historia emigracyjna, piękna, warta utrwalenia, więc dzwońcie państwo do radia 773.
588-6300, imię, nazwisko, numer telefonu.
Będziemy się kontaktować. Pan Jan Loryś to nasz ekspert, nasz spec i nasz dzisiejszy gość. Dziękuję panu pięknie za wizytę na naszej antenie.
No i liczę na to, że się ten klub byłych pasażerów
powstanie. Mam nadzieję, że będziemy tutaj koordynować. A teraz posłuchajmy, proszę państwa, bo to musi być fascynujące.
Dobrze.
To są rozmowy nie tylko polityczne.
Proszę państwa, jesteśmy na pokładzie nowego statku polskiego, Stefan Batory, który za parę godzin odpłynie w podróż powrotną do Gdyni ze swojego pierwszego rejsu pomiędzy Polską i Kanadą. Przy mikrofonie siedzi kapitan statku, pan Jerzy Pszenny, który zresztą pływał na Batorym do Kanady. Otóż, panie kapitanie, który to jest mniej więcej na oko rejs między Polską a Kanadą, który pan odbywa?
No więc jeśli chodzi o mój rejs, to jest pewnie chyba jakiś 80, 90, nie wiem, nie liczyłem naprawdę, także nie wiem, a jeśli chodzi o Stefana Batorego, to pierwszy. No więc to był normalny rejs, dlatego że na północnym Atlantyku nie spodziewamy się dobrej pogody nigdy. I był rejs zupełnie udany, powiedziałbym nawet bardzo udany, dlatego że nie za dużo kołysało, dla pasażerów oczywiście. I nie spóźniliśmy się przecież, bo przyszliśmy akurat na czas, tak jak trzeba.
Przepakowany bardzo.
No więc statek był nie przepakowany, ale był, no powiedzmy, wypełniony do tych swoich możliwości.
Czy mieliście jakieś samochody na pokładzie?
No w tę stronę nie, ale teraz będziemy mieli samochody. Teraz jest kilkanaście samochodów, albo chyba nawet dwadzieścia kilka już. Nie
pamiętam. Podobno Stefan Batory będzie jeszcze raz przebudowany w środku. Będzie miał drugie poprawki, czy to prawda?
Tak jest. No więc w tej chwili odbył się pierwszy etap przebudowy statku tego i będzie na przyszły rok drugi etap przebudowy i wówczas będziemy tutaj mieli i kino, i wszystko to, co właściwie pasażerowi jest potrzebne. Także... Na razie no to przebudowali tylko to, co potrzeba, gwałtownie. A na przyszły rok to będziemy już dbali o resztę rzeczy.
Ciekawe pytanie, którymi mnie zarzucali tutaj wczoraj Kanadyjczycy, którzy pracują zawodowo, sportem i ze statkami, mianowicie czy Batory, znaczy będzie się starał o powiększenie procentowo liczby pasażerów, którzy nie płyną tylko z Polski, ale z Anglii i Danii.
Tak jest, więc będziemy starali się utrzymywać właśnie kontakty z naszymi, powiedzmy, subkontrahentami, że tak powiem, i będziemy starali się zawijać, zresztą do Kopenhagi i tak zawijamy, ale będziemy starali się jak najwięcej mieć pasażerów z Anglii, no i chyba w przyszłości z Francji, dlatego że jednak prowincja Quebec to jest taka do połowy francuska i dlatego będziemy starali się na ten rynek wejść.
Kończąc tę krótką rozmowę, po której nastąpi jeszcze rozmowa z Podwieczorkiem przy mikrofonie, który wraca również Batory, zresztą Batory ma tę tradycję, a dzisiaj Stefan Batory, że przewozi sporo zespołów artystycznych, które tutaj przyjeżdżają. Życzymy panu kapitanowi Pszennemu i całej jego załodze szczęśliwej naprawdę podróży. Do widzenia.
Bardzo dziękuję.
A teraz, proszę państwa, znowu na pokładzie statku Stefan Batory dołączamy na zakończenie kilka wrażeń zespołu Podwieczorku przy mikrofonie, który wraca na statku do Polski. Mam tu parę osób zespołu, między innymi
Hanka Bielicka,
Jerzy Baranowski,
Wanda Polańska,
Irmina Duńczyk,
Rena Rolska,
Roman Sadowski,
Jarema Stępowski
i Henryk Michalski,
który był impresario, który jest impresario. Teraz zaczniemy od zespołu, który bawił. Jak długo panowie bawili?
Mniej więcej półtora miesiąca. Z tym, że wliczamy w to podróż statkiem w jedną stronę.
Ile przedstawień?
33 przedstawienia, około 20 tysięcy widzów nas widziało.
W Stanach i w Kanadzie?
A naturalnie i w Kanadzie, bo i w Kanadzie było kilka koncertów pod koniec turnę.
Proszę państwa, rozpoczynamy od Hanki Bielicki. Proszę pani, czy może pani wskazać słuchaczom w Polsce mniej więcej, gdzie, znaczy w których miejscowościach, niech pani trzy wybierze, była najlepsza według pani publiczność?
Toronto, Detroit, Buffalo, Montreal.
A teraz zapytamy się pana Jaremy Stępowskiego, co on powie, gdzie najlepsza, jedną miejscowość.
Toronto.
A teraz zapytamy się pani, czy pani Leny Rolskiej, która może nam powie, która była już w Kanadzie i która była w Stanach Zjednoczonych, czy jest jakaś różnica w publiczności, czy nie?
Wydaje mi się, że jest. I to na korzyść Kanady.
Proszę, na korzyść Kanady. Dlaczego?
No nie wiem, jakaś sympatyczniejsza, wydaje mi się jakaś bliższa, nie wiem.
Proszę państwa, teraz ja będę tak jechał mikrofonem po kolei. Znaczy, może na wszystko, zabawne, niezabawne, tragiczne, nietragiczne, może w ogóle takich rzeczy nie było. Może pan Jarema Stępowski powie coś o tej wycieczce.
Proszę pana, dlaczego koleżanka powiedziała, że może Kanada bije Stany Zjednoczone? Dlaczego ja powiedziałam Toronto? Podczas przedstawienia widzieliśmy bardzo dużo młodzieży polskiej, która rzeczywiście jakoś bardzo szczerze reagowała, wychwytując najcieńsze nawet dowcipy. No oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w mniejszych miasteczkach jak Oshawa, Hamilton, czy Syracuse, Stany Zjednoczone, czy też Pertamboy, to są mniejsze miejscowości, większe skupiska Polonii, tak zwanych kolumbusów amerykańskich. W związku z tym język polski czasami był zmieniony, prawda, i dowcipy nasze nie dochodziły tam, gdzie są ludzie starsi, gdzie jest więcej młodzieży, gdzie jest więcej emigracji powojennej, tam, prawda, ten nasz dowcip jest absolutnie dociera i jest żywiołowo odbierany.
Co według pani było najlepszym numerem zespołu?
Oj, no to jest pytanie bardzo jakieś niebezpieczne, nie mogę tak.
Zdradzieckie, tak.
Dziękuję bardzo, Romeczku, ale tak. Nie, wydaje mi się, że wszystkie były jednakowo dobre.
To jest bardzo dyplomatyczna odpowiedź.
Jak mam odpowiedzieć taki zespół?
Jako jeden z kierowników literackich mogę powiedzieć tylko wszystko to, co najlepsze.
Ale czy pan może powiedzieć, który numer najbardziej się podobał?
W moim wykonaniu wiersz.
Powie!
Szef, zdaje się, zespołu, pan Baranowski, powie, może on powie coś, znaczy co było bardzo charakterystycznego. Może najbardziej się panu podobało, albo może nie podobało się panu.
Wydaje mi się, że charakterystyczną rzeczą jest publiczność tutejsza. Na temat tej publiczności istnieje amerykańskiej, Polonii i kanadyjskiej, istnieje cały szereg mitów w Polsce. Mianowicie uważa się, że dla tej publiczności należy przygotowywać łatwiejsze programy. Wydaje mi się, moje doświadczenia na to wskazują tutaj, że można z powodzeniem, z pełnym powodzeniem dać normalny warszawski program. I ten program jest dobrze odbierany. Druga sprawa to jest to, co też uważam za słuszne, że trzeba by dawać coraz lepsze programy tutaj na Stany Zjednoczone i Kanadę. I może by już skończyć z tym sentymentalizmem, jaki cechuje bardzo często programy grup wyjeżdżających z Polski, a dać po prostu coraz lepszy program.
Jako lokalny północnoamerykański czy kanadyjski reporter muszę to w zupełności potwierdzić. Otóż tutaj publiczność chce stanowczo dobrych programów, chce stanowczo polskich programów, to znaczy takich, które idą w Polsce i które na pewno pójdą tutaj, i chce naprawdę dobre zespoły, zresztą najlepszy dowód frekwencja. Czy jeszcze ktoś z Państwa jakieś wrażenia?
Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie byłam 5 lat i wydaje mi się, że publiczność tak w Stanach Zjednoczonych jak w Kanadzie szalenie się wciągnęła w imprezy, które przyjeżdżają z Polski, w tym sensie, że jest coraz lepsze zrozumienie, szalenie dużo młodzieży przychodzi, co wydaje mi się, że jest to dowód, że te przyjeżdżające grupy i w ogóle to przyjeżdżanie jakoś ludzi przyciąga w te Polonie do spraw w ogóle, które interesują, spraw satyry, spraw jakichś obyczajowych, wszystkiego, co się dzieje w kraju. No ja miałam wyjątkowo miłe kontakty, ponieważ mnie zapowiadano jako Łomżyniankę, że właściwie w każdym mieście przynajmniej paru Łomżyniaków za kulisy przychodziło i mówiło o sobie skąd i co i jak to się działo. Także były bardzo miłe spotkania.
Proszę Państwa, zanim zakończymy ten krótki reportaż, to oddam słuchawkę panu Baranowskiemu, który mi odpowie na jedno pytanie. Stroje, przeciętny strój kobiet tutaj, młodych dziewcząt. Czy za krótkie spódniczki, czy nie za krótkie, a w ogóle jak to wygląda? Krótko bardzo.
Dla mnie zawsze za krótkie.
Świetnie, świetnie. To jest zupełnie doskonała odpowiedź. A co pani?
Nie, ja uważam, że u nas nosi się krótsze, że tutaj na ogół właśnie dość skromnie młodzież chodzi ubrana.
Dobrze, wybieramy się wobec tego do Polski i to szybko. Proszę Państwa, teraz jeszcze impresario, pan Michalski.
Jestem bardzo zadowolony z tego objazdu. Ta tura była naprawdę znakomita, może troszeczkę ciężka dla zespołu, ale chyba od 20 lat, jak się słyszało, nie było takiej frekwencji. Zespół się naprawdę szalenie podobał. To jest chyba najważniejsze, że Polonia wychodziła zadowolona z przedstawienia. Wychodziła mówiąc, spędziłem mile wieczór.
Wszyscy teraz, mam wrażenie, którzy tu siedzą wkoło mikrofonu na pokładzie statku polskiego Stefan Batory, wszyscy bardzo serdecznie Was w Polsce pozdrawiają. Zresztą niedługo Was wszystkich zobaczą.
Bardzo wszystkich pozdrawiamy serdecznie. Bielicka.
Jerzy Baranowski.
Wanda Polańska. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w Polsce. Rena Rolska.
Do zobaczenia w Polsce, ale również i w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Roman Sadowski.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o 1:00. Zapraszam Małgorzata Błaszczyk.